człowiekiem, który wpisał znaczące karty w dzieje Dawidowskiego domu dla nieurzeczalnych, była niewątpliwie siostra Kornuba Czarnota. Z tym miejscem samarytańskiej posługi Boża opatrzność złączyła ją na 25 lat. Siostra Kornuba Czarnota urodziła się 1 lipca 1876 roku w kolonii niemieckiej Dornbach, obecnie Tarnawiec, powiat ryżański, diecezja przemyska. Rodzice Albert i Wiktoria z Czerwińskich przekazali córce wiarę i dbali o jej wykształcenie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz seminarium w Czerniawcach, Waleria, mając 17 lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa we Lwowie. Była to młodziutka rodzina zakonna, licząca niespełna 10 lat. W założycielu, świętym księdzu Zygmuncie Golastowskim, współzałożycielce matce Salomej Danek oraz pierwszych siostrach miała żywe wzorce głębokiej więzi z Bogiem oraz charyzmatycznej służby człowiekowi. Po dwuletnim postulacie w styczniu 1895 roku Waleria otrzymała habit oraz imię zakonne siostra Maria Kornuba. Po odbyciu formacji nowicjackiej w lipcu 1897 roku złożyła pierwszą profesję zakonną. W akcie tym, oprócz trzech ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zobowiązała się poświęcić swoje życie służbie ubogim Chrystusowym dla miłości Bożej. Po pierwszej profesji została skierowana do Brzeżan, gdzie podjęła pracę w bursie, dającą bezpłatną przystań 40 ubogim studentom. Po dwuletniej posłudze w bursie powróciła do Lwowa, gdzie pełniła obowiązek kucharki w domu pracy zorganizowanym dla żebraków i bezdomnych włóczęgów Lwowa. W 1900 roku współtworzyła pierwszą józeficką placówkę w Tarnowie, gdzie na usilną prośbę księdza Władysława Tendyńskiego zgromadzenie podjęło się pracy administracyjno-gospodarczej w bursie świętego Kazimierza. W 1902 roku po zmarłym nagle siostrze Józefie Karaśkiewicz siostra Kornuba przejęła przełożeństwo wspólnoty. Nazywana była przez uczniów matką ubogich studentów. Po 6 latach posługi w bursie tarnowskiej powróciła do Lwowa, gdzie w maju 1906 roku złożyła śluby wieczyste. Po ich złożeniu pozostała w domu macierzyństwem, gdzie przez 1,5 roku była przełożoną wspólnoty. W styczniu 1907 roku siostra Kornuba rozpoczęła długoletnią posługę pielęgniarską w galicyjskich szpitalach powiatowych w Lubaczowie, Czortkowie, Dolinie. Mając niejako w krwiobiegu zakodowany charyzmat miłosierdzia, nie zrażały jej wręcz spartańskie wówczas warunki w szpitalach powszechnych. W czasie I wojny światowej pielęgnowała w przyszpitalnych barakach w Dolinie polskich jeńców wojennych, dziesiątkowanych przez epidemię tyfusu plamistego. Po 14 latach pracy przy chorych siostra Kornuba powróciła do Lwowa, gdzie powierzono jej resort sanitarny w zakładzie głuchoniemych dla około 200 dzieci. będąc zahartowana trudami posługi szpitalnej, nie zaskoczyła jej praca trwająca od świtu po zmrok. W sierpniu 1922 roku po rocznej posłudze dzieciom wychowaniem przełożeni wysłali siostrę Kolumbę do zakładu nieuleczalnie chorych w Tarnowie. A o Tarnowie tu już siostrę wikarię poproszę, żeby zastąpiła archiwalną prelegentkę.
Bardzo dziękuję. Matko Stefaniu, spróbuję zrobić to godnie. Ponad 10 lat z właściwą sobie energią i przedsiębiorczością pełniła obowiązki domowe, łącząc je z tułaczką kwestarską. Będąc odpowiedzialna za prowadzenie gospodarstwa zakładowego, dostrzegała potrzebę powiększenia go. W jednym z siostrzanych zapisów czytamy: dzięki jej zabiegom i staraniom wydzierżawiono dla zakładu spory kawałek gruntu i łąkę dla bydła, co w tych czasach było dużym dobrodziejstwem zakładu. Dobrodziejstwem był również duży ogród warzywno-owocowy, uprawiany głównie rękami sióstr, które starały się wydobyć z niego jak najwięcej produktów żywnościowych. W październiku 1932 roku siostra Kolumba otrzymała nominację na przełożoną wspólnoty sióstr. Funkcję tę, połączoną z kierownictwem zakładu, pełniła przez 14 lat. Powierzone obowiązki nie pozwalały już na kwestarskie wyprawy po całej diecezji. Podjęła je wówczas ze zwielokrotnioną częstotliwością na terenie Tarnowa. Siostra Kolumba posiadała wyjątkowy dar zjednywania ludzi i angażowania ich do wspierania dzieł miłosierdzia, którym osobiście była serdecznie oddana. Cała jej osoba i postawa była motorem o stalowej woli i wielkim sercu w kierunku niesienia pomocy i urżenia smutnej doli naszych nieszczęśliwych chorych w zakładzie. Czytamy w zapisie siostry, która współpracowała z siostrą Kolumbą w zakładzie przez 9 lat. Ona też w kolejnych fragmentach wspomnień wyznała: patrzyłam własnymi oczyma, jak swoją pokorną postawą siostra przełożona zdobywała litość bogatszych właścicieli sklepów na rzecz swoich, jak zawsze mówiła, kochanych biednych chorych, różne potrzebne im rzeczy, ubrania, artykuły żywnościowe, przedmioty trwałego użytku i tym podobne. Często wyczerpana z sił fizycznych prosiła, aby jej towarzyszyć w załatwianiu w mieście różnych spraw zakładu w urzędach. Gdy szłyśmy, musiałam biedaczkę mocno podtrzymywać, aby mogła ciągnąć opuchnięte nogi, gdyż była bardzo cierpiąca na chore nerki. Towarzysząc jej, miałam sposobność widzieć, że nigdy w urzędach nikt nie odmówił jej prośbie. Słyszałam, jak mówili poważnie obywatele Tarnowa, że matce Kolumbie trzeba pomóc, ponieważ na jej ramionach spoczywa cała biedota powiatu tarnowskiego. Patrząc na taki żywy i czynny przykład poświęcenia, nie było ciężko i nam, młodym siostrom, podjąć wysiłków dla dobra chorych. Z opisów siostrzanych dotyczących ich wizyt kwestiarskich dowiadujemy się, że imię matki Kolumby było powszechnie znane, doceniane i postrzegane jako reklama dobrej firmy. Istotnie swoją postawą zakonną, pełną taktu, zdobywała sobie wielki szacunek i uznanie nie tylko w Tarnowie, w powiecie tarnowskim, ale niemal w całej diecezji, przede wszystkim u władz kościelnych i świeckich, urzędów, właścicieli dworów, ludności wiejskiej i miejskiej, a nawet tarnowskich Żydów, którzy szukali u niej rady i wsparcia. Trzeba dopowiedzieć, że nadgorliwość kwestarska siostry Kolumby była dla sióstr uciążliwa i niektóre żaliły się przełożonej generalnej. Rozumiały jednak jej motywację. W jednym ze świadectw czytamy: dzięki naszej pracy w domu było dobrze. Kucharka miała co gotować, chleb piec, a siostra Kolumba dzielić się z ubogimi, którzy przychodzili prosić o wsparcie. Nawet biedni Żydzi przychodzili prosić o wsparcie, a siostra Kolumba dawała każdemu. Była zadowolona, mając czym gospodarzyć. To też okazywała serdeczną wdzięczność siostrom kwestarkom, gdy po uciążliwej tułaczce wracały utrudzone. Cieszyła się nimi jak matka dzieci. Wysyłała na spoczynek, z zainteresowaniem słuchała ich przygód, po matczynemu pocieszała i nagradzała. Pisze o tym siostra, która siostrą Kolumbą posługiwała w zakładzie przez 16 lat i była jednym z wielu świadków jej miłosierdzia i bohaterstwa w czasie II wojny światowej. Dzięki wielkiej zapobiegliwości i dalekowzroczności przełożonej dom został wyposażony na krytyczne lata wojny. Dzięki temu wszyscy starcy pod opieką dzielnej siostry Kolumby i sióstr przetrwali wojnę, a dom stał się przystanią dla wielu znajdujących się w krytycznym położeniu. Siostra Kolumba zabiegała nie tylko o zabezpieczenie zakładu w wymiarze materialnym, ale ufnie zawierzyła go Bożej opatrzności i wstawienniczej mocy świętego Józefa. Szczególnym znakiem tego zawierzenia był cud ocalenia domu w straszną noc z 5 na 6 września 1939 roku. Bliskie sąsiedztwo z koszarami wojskowymi sprawiło, że nieprzyjaciel uznał budynek zakładowy za obiekt wojskowy. Na 16 bomb, jakie wówczas spadły w pobliżu, żadna nie trafiła w dom. W wyniku ogromnego wstrząsu został uszkodzony tylko dach, a z okien powypadały szyby. Wkrótce pojawiło się nowe niebezpieczeństwo. Niemcy chcieli przejąć budynek zakładowy na własne cele. W realizacji tego zamiaru przeszkodziła im siostra Kolumba, posługując się fortelem. Odstraszyła wroga, mówiąc, że w zakładzie jest bakcyl gruźlicy i tyfusu. Ostał się więc zakład, a siostry przez całą wojnę mogły się w nim opiekować nie tylko 40 niepełnosprawnymi, ale też odpowiadać na palące potrzeby, jakie niosła z sobą okupacja hitlerowska. Już w pierwszych miesiącach wojny liczba podopiecznych wzrosła do 80 osób. Ksiądz Bochenek, prezes zakładu, dokwaterował do 27 osób wysiedlonych z Pomorza i Poznańskiego. Siostra Kolumba była dla nich matką, żywicielką i pocieszycielką. Przez cały okres wojny zakład był otwarty dla żebraków, którzy otrzymywali w nim ciepłą strawę. Doraźną pomoc znajdowali w nim uchodźcy, ścigani przez gestapo, członkowie ruchu oporu oraz Żydzi. Z listy licznych znanych i nieznanych uratowanych na wspomnienie zasługuje zwłaszcza ksiądz Józef Cieślicki, dyrektor lubelskiego Caritas. Dozgonną wdzięczność dla sióstr, a szczególnie dla siostry Kolumby, zachował tarnowski lekarz Kazimierz Zając. W pośmiertnym wspomnieniu napisał o niej: nieodżałowanej pamięci siostra Kolumba okazała mi dużo serca, troski i opieki. Mimo że wiedziała, jak bardzo się naraża, przechowując mnie w domu, za który była odpowiedzialna osobiście. Tam właśnie byłem świadkiem jej odwagi, serdeczności i oddania nie tylko mojej, ale wspólnej sprawie, jak mimo sprzeciwu pewnych bardzo poważnych osób, mieszkańców tego domu, zdecydowała zatrzymać mnie w ukryciu do czasu ustania nagonki i intensywnych poszukiwań w mieście. Pod opieką siostry Kolumby przebywałem w domu starców przez okres jednego miesiąca. Dopowiedzmy, że dr Kazimierz Zając znalazł się pod opieką siostry Kolumby dzięki naszym siostrom pracującym w szpitalu zakaźnym. Podczas rewizji i tropienia partyzantów, pomimo że grożono siostrom rozstrzelaniem, ukryły doktora, przebierając go w strój kobiecy. Bohaterska postawa siostry Kolumby okazała się zwłaszcza w niesieniu pomocy Żydom. Pogrom ludności żydowskiej na terenie Tarnowa miał bardzo ostry i niewiarygodnie okrutny przebieg. Siostra Kolumba, obdarzona nadzwyczajną odwagą, stała się w całym tego słowa znaczeniu matką Żydów. Tak w środowisku tarnowskim nazywano ją już przed wojną. Ulica Starodąbrowska zamieszkana była głównie przez najuboższych Żydów. Ich to po sąsiedzku wspierała zazwyczaj plonami ziemi i ogrodu. Jej miłosierne gesty doceniała również tarnowska synagoga, zwłaszcza za pomoc świadczoną dzieciom żydowskim i okazywane im serce. Kiedy nadeszły krytyczne czasy brutalnego prześladowania Żydów, nieugięta odwaga pozwoliła siostrze Kolumbie na przekraczanie niemieckich zakazów. Czyniła to z narażeniem życia, pozwalając żydowskim sąsiadom ukrywać się w budynku gospodarczym bądź zacienionej krzewami altanie ogrodu. Podczas jednej z akcji przeciw żydowskich Niemcy o godzinie 3 nad ranem przemocą wtargnęli na teren zakładu w poszukiwaniu Żydów. Relacjonująca to wydarzenie siostra stwierdza z ulgą: Bóg czuwał nad naszym domem. Na szczęście nie znaleziono nikogo. Nie pamiętam, czy w tym dniu ukrywali się u nas Żydzi, ale poprzedniego dnia 3 Żydów ukrywało się w szopie. W innym świadectwie czytamy, że siostra Kolumba przez 3 miesiące ukrywała Żydówkę z trojgiem dzieci. W siostrzanych wspomnieniach znajdujemy opis kolejnego najścia. Innej nocy przyjechali Niemcy. Dom był naprawdę nieprzygotowany. Działy się tam takie rzeczy, że nie tylko siostra Kolumba, ale wiele osób musiałoby umrzeć. Co robić? Czy ich wpuścić? Siostra Kolumba wyszła sama do Niemców. My zamykamy drzwi za nią i truchlejemy ze strachu, co będzie. Na szczęście Niemcy przyszli w innej sprawie. Siostra Kolumba dostarczała też pożywienia do tarnowskiego getta. Siostry pisały w świadectwach, że ich przełożona z powodu konspiracyjnych sprawek chodziła po krawędzi śmierci. Nieraz wskazując na altanę w ogrodzie mówiła: wkrótce tam mnie Niemcy zastrzelą. Oni jednak nic nie wykryli, chociaż siostra Kolumba na swoim wojennym koncie miała nie tylko ratowanie Żydów. W zeznaniach jej najbliższych współpracowników czytamy, że siostra w swych bohaterskich poczynaniach nie ufała swojej niespożytej energii, ale wszystko kładła na szale Bożej opatrzności, której po dziecięcemu ufała. Siostra Kolumba organizowała też doraźną pomoc więźniom. Nieroztropna w opinii niektórych sióstr hojność siostry przełożonej budziła w nich opory i obawę, że nie starczy na wyżywienie podopiecznych. Wtedy zwykła mówić: dzieci, nie martwcie się, Boża opatrzność czuwa nad nami. Rzeczywiście jej hojność była w dwójnasób wynagradzana. W kilku siostrzanych wspomnieniach znajdujemy zapewnienie, że przez całą okupację nikt w zakładzie nie doznał głodu i nikt proszący o wsparcie nie odszedł z pustą ręką. czasie największego kryzysu w latach 1942-1943 została zorganizowana systematyczna pomoc dla najbiedniejszych. Za staraniem siostry Kolumby została z Lwowa przysłana siostra do prowadzenia kuchni zakładowej, gdzie codziennie gotowano ciepłą strawę dla głodujących. Kiedy zapasy się wyczerpywały, siostra Kolumba wykorzystywała swoje znajomości wśród wpływowych ludzi w mieście. Najczęściej kołatała do urzędników tarnowskiego magistratu. Nieraz ryzykowała, narażała się, nie było wyjścia, potrzeby były duże. Zdobywanie pomocy ułatwiała jej nie tylko odwaga, ale i umiejętność podejścia do ludzi. Nawet Niemców potrafiła ująć swoją grzecznością. Dzięki swej przezorności, inteligencji i pokorze, a nade wszystko dzięki łasce Bożej, umiała wybrnąć z każdej trudnej sytuacji. Siostry we wspomnieniach podkreślały, że siostra Kolumba nie pominęła żadnej okazji do świadczenia pomocy będącej w krytycznej sytuacji. Umiała wysłuchać, współczuć, służyć dobrą radą i na miarę możliwości wspomóc materialnie. Grabówka była wówczas jedną z najbiedniejszych dzielnic Tarnowa, więc biedoty oczekującej na miłosierdzie było wiele. Siostra Kolumba odnajdywała też w tarnowskich slumsach skrajnie zaniedbanych staruszków, których oczyszczenie z tuchnących łachmanów i robactwa wymagało wręcz heroizmu. W jednym z opisów czytamy, że w przydrożnym rowie leżała żebraczka. Siostra Kolumba poleciła przynieść nieprzytomną biedaczkę na podwórko. Po umyciu, przebraniu i opatrzeniu ran przeniesiono staruszkę do zakładu. Nie odzyskała już przytomności, ale otrzymała sakrament namaszczenia chorych i godnie przeszła do wieczności. Na czyny miłosierdzia siostra Kolumba nie żałowała poświęcenia i trudów. Dla siebie wymagała mało, osobiste sprawy dla niej nie istniały. Żyła sprawami bliźnich. Każdemu chciała pomóc w jego cierpieniu. Siostry musiały pamiętać, aby przełożona miała to, co konieczne do życia. Matczynego serca siostry Kolumby doświadczyła również wspólnota siostrzana. Niewątpliwie łatwiej było ją podziwiać niż naśladować. Jedna z sióstr wyznała, że nogi jej się trzęsły, towarzysząc siostrze Kolumbie w drodze do kościoła Bernardynów, najprawdopodobniej do spowiedzi, w czasie trwającej łapanki Żydów. Będąc przełożoną, starała się pielęgnować we wspólnocie ducha modlitwy i rodzinności, co uzdalniało siostry do niełatwych poświęceń. Rozmodlone serce i utrudzone pracą ręce wypełniały jej codzienność. Niewątpliwie była ewangeliczną Martą, ale i w nawale obowiązków nie gubiła tego, co najważniejsze. Niemal wszystkie siostry podkreślały u swej przełożonej wielkie zawierzenie Bożej opatrzności i patronom zgromadzenia. Często zachęcała siostry, żeby dobrze korzystać z czasu przeznaczonego na modlitwę. Z opinii przełożonej generalnej matki Cypriany Regner dowiadujemy się, że siostra Kolumba była głęboko zjednoczona z Bogiem. Modliła się dużo, nie zawsze na klęczkach, bo obowiązki były liczne, ale umiała łączyć modlitwę z czynem. Bóg jej wynagradzał zwycięstwem w przedsięwzięciach. Dotyczyły one bowiem miłości bliźniego. Była przedsiębiorcza, nie oszczędzała się w życiu, przezorna, pracowita. Trudności jej nie łamały, nie zniechęcały. Modlitwa nieustanna miała w jej sprawach osobistych i ogólnych naczelne miejsce. Z Spotkania z Bogiem w kaplicy zakonnej były chwilami wytchnienia wewnętrznego. Tam nabierała sił do dalszych poświęceń. Tam można ją było często spotkać z sercem rozmodlonym i rozpromienioną twarzą. W świadectwie matki Cypriany jest również podkreślona dbałość siostry Kolumby o formację duchową pensjonariuszy. Czytamy w nim także, że w swoim bezgranicznym poświęceniu umiała też docenić poświęcenie sióstr z nią pracujących. Słowa uznania dla wspólnototwórczych cech siostry Kolumby znajdujemy w wielu siuszczanych wypowiedziach. Podkreślały one u swej przełożonej umiejętność tworzenia we wspólnocie atmosfery wzajemnej serdeczności, wielką wyrozumiałość dla sióstr, darzenie ich pełnym zaufaniem. Piękną cechą była jej gościnność. Kto zetknął się z nią, odchodził pełen podziwu i szacunku. Powracając do posługi miłosierdzia siostry Kolumby, trzeba zauważyć, że nie ograniczały jej mury zakładu dla nieuleczalnych. Była oparciem dla sióstr z domu przy ulicy Mościckiego, które przez okupanta zostały pozbawione dachu nad głową. W grudniu 1940 roku w przeciągu 3 godzin musiały wraz z podopiecznymi opuścić budynek zajęty przez Niemców, którzy w bliskim sąsiedztwie mieli koszary wojskowe. W czasie, gdy kontakt sióstr pozostających pod okupacją niemiecką z domem macierzystym był niemożliwy, zarząd zgromadzenia powierzył siostrze Kolumbie urząd delegatki przełożonej generalnej dla wspólnot odciętych od Lwowa. W niej miały oparcie siostry wysiedlone z placówek pomorskich i kresowych. Siostra Kolumba włączyła je w poligon miłosierdzia, który działał w Radzie w Tarnowie pod patronatem księdza prałata Karola Fękali. Ponad 20 józefitek podjęło wówczas pracę samarytańską organizowaną przez diecezjalną Caritas. Strzępy zachowanych siostrzanych świadectw dotyczących pomocy uciekinierom, więźniom, partyzantom, Żydom, ofiarom epidemii zabierają dech w piersiach, a zarazem zdumiewają mocą Bożą, posługującą się kruchymi narzędziami. Siostra Kolumba, posyłając siostry w ten ogrom ludzkiego cierpienia, w miarę możliwości starała się towarzyszyć im w zmaganiach i umacniać duchowo, aby nie zagubiły się wśród wojennych doświadczeń. Po zakończeniu wojny siostra Kolumba została skierowana na przełożoną sióstr w Strzelcach Namysłowskich. Pracowite ponad miarę życie poważnie osłabiło jej zdrowie. Po odbytej kuracji nie powróciła już do Strzelec, ale otrzymała nominację na przełożoną wspólnoty sióstr seniorek w Paczkowie. Starane wiekiem i schorzeniami staruszki miały w niej troskliwą opiekunkę i matkę. Wkrótce jednak groźnie załamało się jej zdrowie. Po przebytej kuracji pojechała do Tarnowa na rekolekcje, które, jak się okazało, były dla niej przygotowaniem na śmierć. W lipcowy dzień 1950 roku odeszła do Pana w wieku 74 lat. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ordynariusz tarnowski z udziałem licznie zgromadzonych kapłanów, sióstr zakonnych oraz wielkiego grona osób świeckich, którzy doświadczyli jej wiernej miłości. Do zrozumienia sekretu charyzmatycznych dokonań tej niezwykłej józefitki przywołajmy fragment z rozważań księdza Jana Twardowskiego. Jeśli pomagamy innym, to sam Bóg nam pomaga i wtedy dokonujemy rzeczy ponad własne siły. Wtedy, kiedy wyczerpujemy się z miłości do drugich, dzieje się cud pomnożenia naszych sił i potrafimy dźwigać wielkie ciężary.